Tajemnice Pomorza.
Dzisiaj w Tajemnicach Pomorza poszukamy żołnierzy, ale zaczniemy od Gdańska, Elbląga i Torunia. To jest to, co nasze miasta łączy i to są właśnie żołnierze, ale żołnierze wyjątkowi, bo to królewscy, nie królewscy?
Trzy siostry, jak czasami mówiono na te trzy miasta, czyli Gdańsk, Elbląg i Toruń. Trzy wielkie miasta prowincji polskiej, Prusy Królewskie, które podniosły bunt przeciwko Krzyżakom i razem z królem Kazimierzem Jagiellończykiem i oddziałami polskimi zakon krzyżacki w wyniku wojny 13-letniej pokonały. A w związku z tym, że w to dużo pieniędzy zainwestowały i sił zbrojnych, otrzymały te miasta właśnie przywileje od króla, w tym prawo załogi. A cóż ono oznaczało? Oznaczało, że wojska królewskie nie będą stacjonować w tych trzech miastach, ale w zamian za to mieszczanie sami muszą zadbać o swoje bezpieczeństwo i wystawić za każdym razem żołnierzy do obrony siebie, ale także swoich terytorium, bo te miasta nie tylko zamykały się w murach czy wałach miejskich, ale posiadały też rozległe posiadłości. Dla króla było to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ oszczędzał pieniądze, nie musiał wydawać pieniędzy na kolejne oddziały wojskowe. Jak wiadomo, z pieniędzmi na wojsko w Polsce zawsze był problem. Dla miast też było to korzystne, bo miały takie pojęcie takiej małej militarnej autonomii.
No, korzystne dla miast to chyba tak częściowo tylko, bo mała militarna autonomia, wojsk królewskich u nas nie ma, ale jednak ponosimy koszty utrzymania swoich wojsk. No to chyba taki nie do końca dobry interes.
Dokładnie, zależało tu w dużej mierze tutaj to wszystko od bogactwa miasta. Elbląg i Toruń dosyć szybko okazało się, że będą miały problemy z utrzymaniem odpowiedniej ilości wojsk i w związku z tym już w pierwszej połowie XVIII wieku wojska koronne musiały wejść do miasta, stacjonować tam, żeby chronić mieszczan. Elbląg był w stanie w XVIII wieku wystawić około 40 żołnierzy, Toruń niecałą setkę. Jedyne miasto, które tą swoją militarną autonomię zachowało do końca, aż do drugiego rozbioru, był Gdańsk. Gdańsk, który przez cały XVII wiek utrzymywał bardzo silne siły zbrojne, które wspomagały oddziały królewskie także w czasie potopu szwedzkiego i walczyły ramię w ramię z oddziałami królewskimi, a w XVIII wieku zabezpieczały miasto przed zakusami wrogich wojsk i bardzo długo chroniły miasto także przed Prusakami.
No to my wrócimy do tego wieku XVIII, bo to ten wiek najbardziej charakterystyczny, chyba takiego największego rozwoju wojsk gdańskich, ale to w kolejnym odcinku.
Tajemnice Pomorza.
Wracamy do naszych gdańskich żołnierzy. To może zacznijmy od tego, jak ten nasz gdański żołnierz wyglądał.
XVIII wiek to czas uniformizacji, czyli starano się poszczególne wojska ubierać w jednolite mundury. Tak samo było w Gdańsku. Na początku XVIII wieku wprowadzono barwy dla żołnierzy, dla różnych formacji. Dla kawalerii ciemno-niebieski i żółty, dla artylerii ciemno-niebieski z czerwonym i żółtym, czy raczej słomkowym, wtedy zwanym kolorem paliowym. I piechota, regiment piechoty, 1400 żołnierzy w mundurach ciemno-niebieskich z białymi dodatkami. Oczywiście mundury te były z sukna. Sukno było wtedy bardzo cenne, ale też wytrzymałe. Co ciekawe, szli te mundury gdańscy rzemieślnicy, bo Gdańsk dbał o to, że jeżeli robimy już jakieś zakupy dla sił zbrojnych, to dajemy zarobić swoim. Na głowach żołnierze nosili filcowe czarne kapelusze, które dzisiaj skojarzyłyby się wielu osobom z piratami, czyli takie typowe trójrożne, karabiny skałkowe piechoty, skórzane torby, w których noszono ładunki i pasy z bronią białą z długimi, ciężkimi pałaszami. Tak wyglądający żołnierze strzegli wałów miasta, murów miasta, a także kiedy było trzeba, wyprawiali się na żuławy czy na kaszubę, żeby walczyć z przeciwnikami, którzy próbowaliby rabować albo atakować terytorium gdańskie.
Tutaj pojawiali się Rosjanie na przykład, tak? Którzy właśnie próbowali rabować i atakować. I żołnierze gdańscy stanęli wtedy na wysokości zadania.
Dokładnie. W roku 1734, kiedy w Gdańsku schronił się król polski, legalnie wybrany Stanisław Leszczyński, gdańszczanie wystawili 14 tysięcy zbrojnych, regularnych żołnierzy właśnie garnizonu, ale także mieszczan i przez prawie pół roku bronili króla przed Rosjanami, Tocząc bardzo ciężkie, nieraz zwycięskie walki.
Zdarzało się, że niektórzy współcześni gdańszczanie mylili naszych historycznych żołnierzy z wojskami pruskimi. No a wiadomo, że to były wojska gdańskie, Dlaczego są myleni żołnierze gdańscy z pruskimi? To jest ten czas uniformizacji, chyba żołnierze w Europie wyglądają podobnie.
Tak, to właśnie kwestia uniformizacji, ale dosyć skomplikowanej, bo w jednej armii czasami potrafiły być mundury w różnych kolorach, więc było można pomylić formację i tak to zostało do dzisiaj. W XVIII wieku armia koronna, ta liniowa, królewska, w piechocie ubrana była w mundury o kolorze czerwonym z dodatkami, ale wojska miejskie, czy to Elbląg, Toruń, Gdańsk, to ciekawe także Kraków, Poznań czy Warszawa, to były o wiele mniejsze, liczniejsze oddziały miejskie, miały mundury właśnie w kolorze ciemnoniebieskim z kolorami dla danego miasta typowymi, a ten kolor ciemnoniebieski niestety sąsiedzi taki też nosili, w tym sąsiedzi, czyli ci z zachodu, czyli Prusacy.
Jednym słowem, żołnierz gdański to nie żołnierz pruski. Opowiemy jeszcze słów kilka o tym, jak wyglądał dzień takiego gdańskiego żołnierza, a warto dodać, że ci gdańscy żołnierze to taki ewenement chyba w skali ówczesnej korony Królestwa Polskiego.
Tajemnice Pomorza.
O żołnierzach miejskich rozmawiamy, o żołnierzach miejskich gdańskich. Trochę ich mieliśmy. Byli niebiescy, byli czerwoni, artyleria miała kolor...
Artyleria ciemnoniebieski z żółtym, a czerwoni to kompania piechoty Wisłouścia.
W Wisłouście i jeszcze byli kawalerzyści, oni byli żółci, tak?
Tacy niebiesko-żółci bardziej.
Niebiesko-żółci. Natomiast jak wyglądał dzień takiego żołnierza? Taki żołnierz przychodził do domu po 8 godzinach z tak zwanej roboty i kładł się spać. Jak to wyglądało? Wiek XVIII.
Dokładnie, jak słyszymy żołnierz, od razu mamy w swojej wyobraźni koszary, prycze, na których śpią wszyscy żołnierze, budzeni są pobudką, idą wspólnie jeść, myć się i tak dalej. Inaczej to wyglądało w wojskach miejskich XVIII stulecia. W Gdańsku taki żołnierz pracował trochę tak jak dzisiejszy strażnik miejski czy policjant. Miał swoją rodzinę, z którą mieszkał. Dni służby na określoną ilość godzin wychodził do pracy, wracał, odpoczywał. Co ciekawe, ci żołnierze czasami jeszcze po pracy tej oficjalnej zajmowali się innymi rzemiosłami, na co często utyskiwały cechy gdańskie, bo uważały, że żołnierze garnizonu po prostu robią im pewną konkurencję. Bo musimy pamiętać, że taki żołnierz podpisywał kontrakt na parę lat, a wcześniej mógł być na przykład krawcem i dorabiać sobie po godzinach, nie będąc w cechu krawców, więc powodowało to czasami pewne konflikty między cechami a dowództwem garnizonu i radą miejską. No cóż, ta konkurencja między rzemieślnikami w Gdańsku zawsze istniała.
Jeszcze ciekawostka taka, bo żołnierze gdańscy mieli wydawane komendy w konkretnym języku. W jakim języku i dlaczego? Bo to nie był przypadek.
Dokładnie. Co czasami szokuje dzisiaj, jak ktoś się dowiaduje, że w Wojsku Gdańskim komendy wydawano po niemiecku. No tak, ale to była Rzeczpospolita. Musimy pamiętać, że w wojskach autormentu cudzoziemskiego, czyli mundurowanych na styl zachodni, w Rzeczpospolitej, także w wojskach królewskich, koronnych, wydawano komendy w języku niemieckim według regulaminów saskich. Z prostego powodu. August II Mocny, August III, który rządził do końca lat 60. XVIII wieku, byli dzisiejszego punktu widzenia Niemcami, więc był wspólny regulamin dla piechoty saskiej i polskiej i wydawano komendy po niemiecku. To wtedy nikomu nie robiło różnicy. Ważne było, żeby żołnierz prawidłowo na określone szczeknięcie wykonał polecenie swojego dowódcy.
Jak wiedział, co ma zrobić, to w porządku, ale nasi żołnierze gdańscy wiedzieli też, co mają zrobić w trakcie rozbiorów, bo z tym też jest pewna historia połączona, ale ona łączy się z końcem naszego garnizonu.
Dokładnie w 1793 roku, już na początku roku, zaborcy dogadali się, że Prusacy mają zająć Toruń i Gdańsk. Toruń został zajęty pierwszy. W Gdańsku padł na gdańszczan strach, tak? Prusacy podeszli pod miasto 28 marca 1793 roku i chcieli zająć miasto. W tym momencie żołnierze garnizonu mieszczanie stanęli na wałach, otworzyli ogień z broni ręcznej i armat i powstrzymali jeszcze na parę dni Prusaków. Zajęli ci miasto dopiero 4 kwietnia i rozbroili gdańskich żołnierzy i wielu z nich za karę, za to, że stawiali opór, wysłali do więzienia na zamku w Malborku.
I tak skończyła się historia garnizonu gdańskiego, a ci żołnierze, którzy już później strzegli miasta, to zupełnie inna historia na zupełnie inne tajemnice Pomorza. Tymczasem, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak taki gdański żołnierz okresu I Rzeczypospolitej wyglądał, to wystarczy wpisać gdzieś tam w Google'ach garnizon Gdańsk i można znaleźć współczesnych, chociaż historycznych żołnierzy garnizonu gdańskiego.